Dzwonek do drzwi. Dzwonek do drzwi. Różne są dzwonki. Na przerwę, na koniec przerwy. Dzwonek do drzwi otwierasz. W drzwiach kurier jednej z renomowanych firm kurierskich, światowych, wręcza pudełko tej mniej więcej wielkości i mówi żartobliwie, to od aniołka pod choinkę. Przychodzi Wigilia, dzieci rozpakowują prezenty, jednemu trafiło się pudło. Rodzice zajęci rozmową, nie zwracają uwagi. Dzieci otwierają prezenty. Przyszła kolej na pudło, które przyszło pocztą kurierską. Co to za ciekawa zabawka? Co to może być? Wygląda trochę jak konsola do gier. Dzieci podłączają ją do prądu. Mały ekran ożył. Jakieś przyciski, mrugające światełka. Co to może być? Macie jakiś pomysł? Na konsoli stoi jakby taki pojemnik na zabawki. Po zdjęciu pokrywki oczom dzieci ukazały się na dnie jakby pogięte nożyczki, którymi można obracać. Szybko doszły do tego, że trzeba założyć pokrywkę, chcąc te nożyczki uruchomić. Powrzucały tam trochę klocków, samochodzików i uruchomiły nożyczki. Coś zachrobotało, ale ponieważ nic więcej się nie działo, przeszły do rozpakowywania następnego prezentu. Co to za ciekawy prezent? Na urządzeniu widniał napis jaki? Thermomix, dobrze. Prezentem okazał się zaawansowany, inteligentny robot kuchenny, posiadający zdolność łączenia się z internetem. Wskutek logistycznej pomyłki, która może zdarzyć się nawet renomowanej światowej firmie kurierskiej w okresie świąt, robot trafił do twojego domu i sprzątając pokój dzieci pół roku później, natrafiasz na to urządzenie i myślisz sobie, ciekawa zabawka, ten Thermomix. Taka alegoria przyszła mi do głowy odnośnie wydarzenia, w jakim właśnie uczestniczymy. W trakcie wykładu mogę ulec emocjom i mogę coś tu zniszczyć, więc... Kolorowe migocące światełka, szopki z obracającymi się postaciami, anioły sprzedające opłatki w centrach handlowych, piosenki okraszane dzwoneczkami, no i wreszcie to, na co wszyscy czekają, czyli 12 dań. Gospodyni już całkiem opadła z sił, a to dopiero siódme danie. I w jej głowie w tym momencie pojawia się pytanie, po co? Po co Chrystus przyszedł na świat? Skoro tak bardzo świętujemy, to co my świętujemy? Kim jest ta osoba, z powodu której tyle zamieszania? Jeżeli przyniosła coś wspaniałego, ten Jezus Chrystus, na czym to polega? Trzeba odkryć, jak z tego skorzystać. By nie być jak bohaterowie tej historii, którzy dostali Thermomix, ale stoi bezużytecznie na półce. Fragment Bożego Słowa, który został wybrany na dzisiejszy niezwykły wieczór, pochodzi z listu do Kolosan z Nowego Testamentu, z pierwszego rozdziału, kim jest Jezus, który narodził się w Betlejem i co to ma wspólnego ze mną? Żeby nie uległo zniszczeniu, jeżeli... Dziękuję. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chrześcijanie w Kolosach, do których Paweł pisał te słowa, z pewnością mieli te same pytania, co nasza gospodyni. Kim jest ten, z powodu którego tyle zamieszania, ale z trochę innego powodu pytali o to niż gospodyni, z innej trochę perspektywy, nie z perspektywy migocących światełek i 12 dań. Dlaczego mieli takie pytania? Zakładamy, że skoro Paweł apostoł napisał do nich ten list, no to odpowiada na ich pytania. Dlaczego mieli takie pytania? Kim jest Jezus Chrystus? Otóż przyszli kiedyś do nich misjonarze, Paweł i jego towarzysze, przekazali im wiadomość o Chrystusie i ci ludzie uwierzyli. Zaufali Chrystusowi, zaprosili Chrystusa, aby wszedł do ich życia i stali się chrześcijanami w pełnym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanin, precyzyjnie rzecz biorąc, to ktoś, w kim zamieszkał Chrystus na sposób duchowy. To dotyczyło tamtych ludzi. I w ich życiu zaczęło dziać się coś niezwykłego. Pojawiły się pewne nowe rzeczy. Mianowicie jedną z takich rzeczy była nowa miłość do innych ludzi. Miłość do tych, których najtrudniej kochać, do wrogów. Czegoś takiego doświadczyli w swoich sercach. I dlatego każdy z nich pytał, kim jest ten, który we mnie zamieszkał. Kim jest Jezus Chrystus? Myślę, że dzisiaj tutaj wśród nas patrzymy na to pytanie z różnej perspektywy. Niektórzy z nas pytają, kim jest ten, którego zaprosiłem czy zaprosiłam do swojego życia, a niektórzy troszeczkę bardziej z boku, kim jest ten, z powodu którego cała ta tradycja, albo można tak powiedzieć, tyle zamieszania właśnie w czasie świąt. Tak czy inaczej, kim jest Jezus Chrystus? Na początku czytamy w naszym fragmencie, On jest obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus jest obrazem. W jakim sensie? Obraz jest do oglądania. Przez obraz można przekazać jakąś treść. Na przykład do robota Thermomixu dołączona jest instrukcja, są różne obrazki i pomagają zrozumieć, co się dzieje w urządzeniu. Chrystus został nazwany obrazem Boga. Dla kogo ten obraz? Bóg, jak czytamy, jest niewidzialny, jest duchem, jest z innego świata i nie można go poznać, nie można go zrozumieć. Wielu ludzi myśli, że coś wie na temat Boga. Bóg jest duchem. Nie można go tak po prostu poznać czy zrozumieć, ale Bóg zrobił coś ciekawego. Przełożył pewne rzeczy o sobie, kim jest, na nasz język i zrobił to w ten sposób, że posłał swojego Syna. Syn Boży stał się człowiekiem. Taką, można powiedzieć, chodzącą instrukcją. To właśnie On, Chrystus, Syn Boży, zostawił majestat, chwałę, stał się człowiekiem, zwykłym człowiekiem. Po co? I włączę tu kolejną ilustrację. Pewien książę postanowił znaleźć osobę, która będzie jego żoną. i w tym celu przyjął postać zwykłego człowieka. Ubrał się w zwykłe ubrania, zatrudnił się do sprzątania w jakimś fast foodzie, mył mopem podłogi, znosił urągania szefa, zszedł z piedestału, tak, ze swojej książęcej mości, stał się zwykłym człowiekiem, aby znaleźć ludzi, którzy, no właśnie, pragnął znaleźć ludzi, którzy chcieliby go znać, chcieliby z nim się przyjaźnić, ale nie dla własnych korzyści, by go wykorzystać, ale dla niego samego, tak, tylko z miłości. No to taka sobie ilustracja tego, co zrobił Syn Boży. Stał się człowiekiem, nie różnił się od zwykłego człowieka, był Jezusem z Nazaretu, synem Józefa, jak sądzono, chociaż tak naprawdę został poczęty z Ducha Świętego, ale sądzono, że był synem Józefa, stolarza i Marii. Miał wygląd jednego z ówczesnych ludzi. Gdyby to było dzisiaj, to mógłby tu przyjść i usiąść obok i nikt z nas nie poderwałby się na jego widok. Bardzo lubię takie sceny w filmach, gdzie nagle ludzie rozpoznają kogoś, kto jest jakimś tam królem czy królową, czy i nagle wszyscy jakby zamierają w bezruchu i biją pokłony, bo nagle rozpoznali w kimś kogoś z rodziny królewskiej. Ale Jezus wyglądał w ten sposób, że nikt nie podrywał się na jego widok. I właśnie z takiej pozycji zaczął pokazywać, jaki jest Bóg. Pokazał przez swój charakter, przez sposób, w jaki traktował ludzi, sposób myślenia, który prezentował, słowa, czyny. Przy czym nie narzucał się z tym, kim jest. Większość uważała go za proroka, ale niektórym zdradził tajemnicę, kim naprawdę jest, że jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Bożym. Jednak tylko tym ludziom to objawił, którzy mu zaufali. Reszta dalej myślała, że jest prorokiem. I Jezus zrobił to w ten sposób, że nikt nie czuł się przymuszony, by go uznać. Trochę jak ten książę, który wyglądał jak zwykły człowiek. Tak było wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi i tak jest do dzisiaj. Chrystus jest obrazem Boga. Każdy człowiek w naszej szerokości geograficznej o nim słyszał. I Bóg tak to wszystko urządził, że nikt nie czuje się przymuszony. W jaki sposób dzisiaj człowiek spotyka Chrystusa? Przychodzi do niego inny człowiek i przedstawia mu pewną wiadomość, tak? Ewangelię. I niektórzy to przyjmą. Nie dlatego, że są zmuszeni, nie dlatego, że są pod jakimś wrażeniem czegoś, ale tylko z jednego powodu, że gdzieś w głębi serca są gotowi uznać Chrystusa, uznać Go swoim Panem. I są gotowi pójść za Nim, zostawiając wszystko. I o to właśnie Jemu chodzi, żebyśmy poszli za Nim, zostawiając wszystko. Dlaczego? Bo On też przyszedł do nas, zostawiając wszystko i wtedy jest to, o co Mu chodzi. Tak jak uczniowie za Jezusem. Kim więc jest ten, z powodu którego tyle zamieszania właśnie w obecnym czasie? Kim jest Jezus Chrystus? Patrzyliśmy na samego Chrystusa, ale popatrzmy przez chwilę na tło. Jak są święta, to w galeriach handlowych co się pojawia? Anioły, tak? Można zobaczyć anioły. Sprzedają opłatki przeważnie. W kolędach co chwila pojawiają się aniołowie. Kto wie, czy za rogiem nie stoją aniołkowie, tak? Czyli idziemy za róg, może będą aniołkowie. Skąd te pomysły? Przeczytajmy jeszcze raz z naszego głównego fragmentu wersy 16-17. Bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władzy. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Bóg stworzył, jak się dowiadujemy, byty widzialne i niewidzialne. Są wśród nich trony, jakieś panowania, zwierzchności, władze. To hierarchia aniołów, które Bóg stworzył. Oprócz naszego tego świata, w którym funkcjonujemy, jest coś więcej. Wiemy z Biblii, że część tych stworzeń bożych zwanych aniołami upadła. Pierwszym był Lucyfer, szatan. Skorzystał z okazji, by zbuntować się przeciw Bogu. Za nim poszła część aniołów. Biblia mówi nam o 1/3 upadłych aniołów. Bóg stworzył, czy stwarza, istoty z możliwością wyboru. W Jego stworzeniu jest możliwość, że ktoś może źle wybrać, ale tak chce, zbuntować się. I tak się stało, i tak się dzieje do dzisiaj. Część Bożego stworzenia, obdarzona wolą, zbuntowała się przeciw Bogu. Później Bóg stworzył człowieka. Po co? Czytamy dalej. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Dlaczego Bóg nas stworzył? Po co mu byliśmy potrzebni my? Jak czytamy? Dla siebie, tak? Wszystko dla Niego. Dla siebie, dla Boga. Bóg stworzył nas dla jakiegoś ważnego celu, który On ma. Jaki to cel? Biblia jest niezwykłą księgą. Tam można wszystko wyczytać i wszystko się tak układa. Popatrzmy, list do Rzymian 8. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Jaki miał cel Bóg, kiedy stworzył człowieka? Aby Jego Syn, Syn Boży, miał wielu braci. On, Syn Boży, jest pierworodnym Synem, ale teraz Bóg Ojciec zamierza dać swojemu Synowi braci. Oczywiście też i siostry w odpowiednim znaczeniu. I to jest cel, dla którego Bóg stworzył człowieka. Dlatego istniejemy. Powołał do istnienia tych, spośród których będą pochodzili bracia i siostry Chrystusa, na całą wieczność. Dalsze słowa pokazują, jak Chrystus realizuje ten zamysł Boga Ojca. Jeszcze raz wersy 18 do 20. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Jak Chrystus realizuje zamiar Boga? Czytamy, On jest głową ciała, Kościoła. Chrystus założył Kościół i pozostaje jego głową. Słowo Kościół oznacza grupę ludzi wywołanych. Jest tu taki obraz, że jest społeczeństwo, takie czy inne, i przychodzi ktoś i wywołuje. Ty, chodź, zabieram cię stąd. Powracając do ilustracji z księciem, stał się zwykłym człowiekiem, aby znaleźć osobę, która będzie mu oddana nie z żadnego innego powodu, jak z miłości. I zamierza ją zabrać do swojego świata, do świata, w którym jest księciem. I to jest właśnie ilustracja tego, co Chrystus czyni. On wywołuje ludzi, aby ich zabrać do swojego świata. Świata duchowego. I wywoła tylko tych, on wie o nich, już nawet przed założeniem świata wiedział, wywoła tylko tych, o których wie, że pójdą za Nim, nie dlatego, że im się to opłaca, nie dlatego, że całe środowisko takie jest i oni też przy okazji nawet dokładnie nie wiedzą, o co chodzi. Wywoła tych, którzy z własnej nieprzymuszonej woli będą chcieli. I realizuje ten zamiar przez Kościół, zbiór ludzi wywołanych. Ten Kościół Chrystusa to Kościół duchowy. Nie można go utożsamić z żadną denominacją, chociaż niektórzy by bardzo chcieli i bardzo się denerwują, jak ktoś myśli inaczej. Kościół złożony z ludzi z różnych denominacji, którzy pozwolili się wywołać ze świata. Poczytali sobie to za najwyższy zaszczyt pójść za Chrystusem. Bóg realizuje swój plan. Plan, by Jego Syn miał braci i siostry, a On sam dzieci na całą wieczność. Ale chcąc, żeby to się udało, trzeba rozwiązać pewne problemy. Nie ma tutaj rzeczy bez problemów. Popatrzmy jeszcze raz na wers 20. Aby przez Niego, przez Chrystusa, znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Zwróćmy uwagę na słowo pojednać. Dlaczego potrzebne jest pojednanie? Co to jest za konflikt, który trzeba rozwiązać? Co to za wojna? Bóg stworzył człowieka, by jego syn zyskał braci i siostry. I Bóg stworzył ludzi z prawem wyboru, z wolą. Aby każdy wybrał tak, jak chce, nieprzymuszony. W takim razie dał człowiekowi możliwość zbuntowania się. Bóg też przewidział, że każdy człowiek przy pierwszej okazji zbuntuje się przeciwko niemu. Tak jak Adam i Ewa w raju. Była jedna okazja, żeby się zbuntować. Drzewo poznania dobra i zła. Tylko jedna okazja, ale oni z niej skorzystali. Ale jest to prawda dotycząca każdego człowieka, każdego z nas. Bóg przez Biblię nam to pokazuje, że każdy z nas przy pierwszej okazji do buntu, jaka się nadarzyła, kiedy zaczęliśmy rozumieć Boże przykazania, skorzystaliśmy z niej, tak jak Adam i Ewa. Mówi o tym list do Rzymian 7, jeżeli ktoś chciałby o tym sobie poczytać. Więc stan wyjściowy jest taki, że każdy świadomy człowiek jest buntownikiem wobec Boga. Jak spośród takich ludzi znaleźć tych, którzy będą braćmi i siostrami Chrystusa na wieczność? Powracając do ilustracji z księciem, okazało się, że pośród kandydatek na żonę nie ma ani jednej porządnej kobiety. Każda zeszła na niewłaściwą drogę, źle się prowadziła. Obraźliwe? Ale dotyczy to też mężczyzn, tak? Bo to tylko ilustracja. W podobny sposób Chrystus, szukając tych, którzy by chcieli być z Nim, być Jego braćmi i siostrami w duchowym świecie, nie znajdzie ani jednej osoby, która by na to zasłużyła, która by nie upadła. Ludzie myślą, że mogą sobie zasłużyć, tak? Mogą sobie myśleć, mają do tego prawo. Ale teraz uwaga, to Chrystus przygotował rozwiązanie. Przez co? Przez swoją śmierć na krzyżu. Gdy umierał na krzyżu, przyjął na siebie grzechy całej ludzkości. Zapłacił karę, uwolnił od winy, stworzył możliwość wymazania przeszłości. Jak to obrazowo Biblia mówi, Bóg jest gotowy wziąć przeszłość człowieka, ten rekord, który ma zapisany o sobie, i wrzucić go w głębokości morskie, do najgłębszej głębiny. Tak to obrazowo przedstawia Biblia. I z tą właśnie ofertą puka później do serca człowieka. Właśnie taką osobą jest Jezus Chrystus i po to przyszedł na świat. To stoi za tymi światełkami, szopkami, aniołkami i 12 daniem. Teraz chodzi o to, żebyśmy nie byli jak ci z ilustracji z Thermomixem, że coś się kręci, coś mruga, ale w sumie nie wiadomo, o co chodzi. Lecz byśmy w pełni skorzystali. Jak skorzystać w pełni z tego, co uczynił Chrystus, przychodząc na ziemię i podejmując misję? Jak skorzystać? To zależy, z jakiej perspektywy patrzysz. Najpierw zastosowanie dla tych, którzy patrzą na to wszystko jeszcze z boku, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, co ci pierwsi adresaci listu. Czyli zastosowanie dla tych, którzy nie doświadczyli jeszcze obecności Chrystusa w sobie. Chrystus jest w wielu miejscach, jest też jakąś figurką, ale zobaczmy, co Chrystus powiedział o sobie. Oto ważne, bardzo ważne jego słowa z Księgi Apokalipsy. Oto stoję przy drzwiach i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Możesz odpowiedzieć na to zaproszenie. Możesz powiedzieć Chrystusowi: zapraszam cię do mojego życia. Chcę być jednym z tych. I nie dlatego, że chcę skorzystać na tym, nie dlatego, że się boję, nie dlatego, że ktoś mi tam namieszał w głowie. Nie, ja zapraszam ciebie do mojego życia, bo jest to dla mnie zaszczyt być twoim bratem czy siostrą i dzieckiem Boga. Oddaję ci całego siebie. Tutaj jest też miejsce na uznanie swojej grzeszności, bo jak wcześniej to odkrywaliśmy, każdy z nas właśnie ma tą przeszłość. Nasze chybienie celu. A więc uznaję swoją grzeszność. Dziękuję ci, Chrystusie, że przebaczyłeś moje grzechy, umierając za mnie na krzyżu. Jest to najważniejsza decyzja w życiu. Decyzja, od której zależy cała przyszłość. Decyzja, od której zależy to, jakie będzie twoje miejsce przeznaczenia na całą wieczność. Czy z Chrystusem, czy z dala od Niego. A teraz drugie zastosowanie dla tych, którzy patrzą z innej perspektywy. Już zaprosili Chrystusa i doświadczyli Jego obecności w sobie. Doświadczyli przemiany. Kiedyś właśnie na przykład jakaś miłość do wrogów przepłynęła przez serce, zupełnie przeciwna umysłowi. Albo inne jakieś przejawy obecności Chrystusa. Jako zastosowanie dla tych z nas, którzy są w tej sytuacji, wskażę słowa z listu do Galatów 6. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Zwróćmy uwagę na ostatnią część. Świat ukrzyżowany dla mnie, ja dla świata. Świat z jego namiętnościami, pożądliwością jest dla mnie martwy. Ten cały system wartości, sposoby, na które wyraża się bunt wobec Boga, już dla mnie nie istnieją. I teraz chcę iść za tym, do czego Bóg mnie powołał i przeznaczył. Być dzieckiem Boga, bratem, siostrą Chrystusa w tej niezwykłej rodzinie. A to oznacza też świętość, czystość. Powracając do ilustracji z księciem, jak patrzeć na to, gdyby wybranka, której przyszłość została całkowicie, przeszłość wybaczona, zaczęła powracać do dawnego życia? W podobny sposób, jak patrzeć na to, gdy powracamy do dawnego życia, które przecież oddaliśmy Chrystusowi, bo On wszystko oddał dla nas. I tutaj jest takie wezwanie, byśmy patrzyli na siebie w taki właśnie sposób. Świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. To, co się ludziom podoba, to, co ich rozgrzewa, to, z czego się śmieją na kabaretach, tak, z jakiś im brudniej, tym przyjemniej, to stare życie jakoś mi nie pasuje do mojego statusu, kim ja jestem. Tak? Nie dlatego, żebym się nad nich wywyższał. Nie jestem lepszy od nikogo. Ale chciałbym, aby to stare życie było dla mnie martwe, a ja dla niego. Może masz do wyznania dzisiaj Bogu coś w związku z tym. Może są przeszkody, które narosły i Chrystus niby najważniejszy, ale jeszcze nad nim coś wyrosło. Może są przeszkody, które trzeba wyznać. I jeszcze zastosowanie trzecie dla tych, którzy doświadczają bliskości z Bogiem. Nie ma jakichś niewyznanych grzechów w ich życiu, doświadczają zwycięstwa. I to zastosowanie niech pochodzi z drugiego listu do Koryntian 5. Popatrzmy. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Z perspektywy dzisiejszych odkryć możemy dobrze zobaczyć misję, do której Chrystus powołuje każdego, kto Jemu zaufał. Gdy przekazujesz tą wiadomość, bo jak wcześniej to odkryliśmy, Chrystus przychodzi do człowieka przez drugiego człowieka, czy w drugim człowieku, który mu o nim mówi, więc możemy być świadomi, że czyniąc tak, bierzemy udział w tym zamiarze Boga, aby przysporzyć Chrystusowi braci i siostry. Stajesz się wysłannikiem Boga. Niech świat wokół sobie myśli, co chce, to jest jego sprawa, ale ty jesteś wysłannikiem Boga i pokazana jest tu nowa motywacja, tak? Chcę przysporzyć Chrystusowi braci i siostry na wieczność, a przy okazji sobie, aby była jeszcze większa radość w wieczności. O to chodzi w tym całym zamieszaniu wokół tej osoby, która narodziła się w Betlejem, Jezusa Chrystusa. Ale może być tak jak z Thermomixem. Wspaniałe urządzenie, ale nikt w domu nie wie, co może zdziałać. Jezus Chrystus przyniósł wspaniałe zbawienie. Najbardziej niezwykłą rzecz, która rozwiąże wszystkie twoje problemy. Ale dla ciebie jest jak Thermomix wśród zabawek. Poza tym, że mruga światełkami i pohałasuje nożyczkami, to odstawiasz go na półkę. Gdybym miał tak ze swojej perspektywy, z obserwacji powiedzieć, jaki problem ma współczesny człowiek, przeciętny współczesny człowiek z Chrystusem, to bym powiedział, że współczesnemu człowiekowi wydaje się, że wszystko wie. I to jest ciekawe. Ja, jak miałem 12 lat, to mi się wydawało, że wszystko wiem i wszystko rozumiem. Ale jak miałem 15, to już myślałem inaczej, że jednak nie. Ale ciekawe, że odnośnie Chrystusa przeciętny człowiek już wszystko wie, już zrozumiał. Wczoraj przed Wigilią podsłuchałem pewną rozmowę. Usiedliśmy razem z Ewą w jednej z galerii handlowych, tak na kilka godzin przed Wigilią, tak chwilę posiedzieć, pomyśleć, popatrzeć trochę na świat wokół. I przy stoliku niedaleko nas rozmawiało dwóch mężczyzn. Rozmawiali tak głośno, że nie dało się nie podsłuchać. Ale bardzo się z tego ucieszyłem, bo oto w miejscu publicznym ludzie rozmawiają o Bogu i w ogóle się tym nie krępują. Pomyślałem sobie, czyżby szły lepsze czasy? Więc odniosę się do treści, skoro nie dało się jej nie słyszeć. I ta treść tej rozmowy była potwierdzeniem mojej tezy, jakie jest najczęstsze podejście współczesnego człowieka do Chrystusa. Człowiek myśli, że już wszystko wie. Ma swoje zdanie na każdy temat, potrafi wszystko wytłumaczyć. Takie zjawisko jak my tutaj też potrafi świetnie wytłumaczyć, ma na to odpowiednie kategorie, odpowiednie epitety też. I wszystko wie, że idea Ducha Świętego wzięła się od Sumerów, idea Syna Bożego od Medów, Boga Ojca od Persów, idea duszy od Platona, no czyli już wszystko wie. I że wszystkie religijne obrzędy to są dla ciemnego ludu, ale ludzie oświeceni wiedzą, że tu chodzi o wyzwolenie umysłu. I tym wyzwoleniem umysłu ma być poznanie syntezy odkryć i doświadczeń ludzi oświeconych, opisanych w jakichś tam książkach. Współczesny, oświecony człowiek już wszystko wie. Tylko że ten współczesny, oświecony człowiek nie wie, że jest ktoś sprytniejszy od niego. Anioł, ale właśnie ten upadły, tak, który upadł jako pierwszy, Lucyfer, o którym Biblia mówi, że zaślepia umysły ludzi tak, by nie świeciło im światło Ewangelii. I najlepiej utrzymać człowieka w przekonaniu, że już wszystko wie i wszystko pojął, a gdyby mu przyszło na myśl, że jeszcze tego światła za mało, no to jeszcze więcej tych światełek, no i już wszyscy wszystko wiedzą. A tymczasem współczesny człowiek jest jak dziecko, które ma na półce Thermomix, ale myśli, że to jest zabawka. A tymczasem jest to coś najważniejszego i największa okazja, jaka mu się trafia. Do naszej gospodyni przyszła koleżanka. Chodź, pokażę ci mieszkanie. Oglądają mieszkanie, weszły do pokoju dzieci. Koleżanka mówi zdziwiona. Dlaczego trzymasz Thermomix w pokoju dzieci? Pierwszy raz coś takiego widzę. Myślałam, że to zabawka. Dziewczyno, zwariowałaś. To jest najbardziej nowoczesny, zaawansowany, inteligentny robot kuchenny, co się sam łączy z internetem. Popatrz, tu włączasz, zobacz do menu. Wybierasz Boże Narodzenie, i robot sam ci robi zakupy przez internet, sam gotuje 12 dań. Jeszcze takiego nie ma, ale pewnie już niedługo, może w przyszłym roku. Ale oczywiście o wiele ważniejsze jest, abyśmy wiedzieli, po co to Boże Narodzenie, te mrugające światełka, to 12 danie. No to już może trochę więcej wiemy. Aha, a teraz druga część wykładu, ale będzie w formie muzycznej. Także spróbujmy jeszcze nie rozmawiać. Popatrzmy, jak nasz zespół pięknie wchodzi na scenę. Ja trochę przygaszę światła i znowu będą niezwykłe kolędy, których głównym bogactwem jest treść. Chociaż muzyka też niczego sobie.